Dzień dobry mówię Państwu i dzień dobry mówię Pawłowi Kukizowi.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie Mazurku.
Czy to prawda, że Pan chce, żeby w Sejmie był alkomat?
Nie, nie chcę, żeby w Sejmie, kiedyś miałem taki pomysł, żeby w Sejmie był alkomat, ale to jeszcze raczej głupio by wyglądało, natomiast chciałbym, żeby w Sejmie Straż Marszałkowska posiadała podobne, podobne możliwości, jak i w, nie, Straż Przemysłowa kiedyś, po prostu w przypadku...
Czyli żeby był alkomat, tylko żeby go miała Straż Marszałkowska.
Tak, żeby nie stał przy mównicy, tylko żeby miała straż i żeby mogła w sytuacji, kiedy
chociaż
istnieje...
Chociaż przy mównicy to byłoby przynajmniej widowiskowo.
No dlatego powiedziałem, żeby nie chcę, żeby było widowiskowo. Bo już tych widowisk w Sejmie wydaje mi się, że wystarczy. Zresztą te widowiska bardzo często są spowodowane właśnie stanem wskazującym przez wielu posłów. Te różnego rodzaju chucpy, które się dzieją w Sejmie, to nie jest wyraz jakiegoś politycznego braku akceptacji czy buntu, tylko po prostu odurzenia alkoholowego i to co do tego nie mam wątpliwości.
Wieczorne głosowania sprzyjają temu, że trafiają tam na nie zmęczeni już całym dniem parlamentarzyści?
Jakby pan cały dzień czekał na to posiedzenie z tak zwaną kratą, czy gdzieś tam z kolegami w pokoju,
kratą, tak, od razu powiedzmy.
No to wtedy pan by wiedział, o czym rozmawiamy. Ale pan wie i tak.
Ale myśli pan, że oni...
Przecież pan na imprezie u siebie widział pewnie.
Widziałem paru posłów, ale wie pan co, polityków tam jak być może... A nie, to... pan nie wie, pan był zaproszony, ale pan nie przyszedł przecież.
Tam bo ja nie pijący obecnie, także...
No właśnie o to chciałem spytać. No. Tam polityków było bardzo niewielu zresztą na tej imprezie i szybko się zmyli. Ale... Pana chciałem spytać, pan teraz tam w Sejmie spożywa czasami?
No nie,
stąd
nie.
Stąd ta dogłębna wiedza, czy z obserwacji?
Nie, z obserwacji. Z obserwacji i, że tak powiem, również wrażenia, że tak powiem, węchowe na tej sali plenarnej się zdarzają takie. Przechodzi, wie pan, delikwent jakiś, a zdarza się, że i delikwentka, no to przecież się to widzi, czuje, zna. Szczególnie, wie pan, rozmawia pan ze starym rock'n'rollowcem, więc dla mnie potrafię tutaj te osoby, że tak powiem, rozpoznać dosyć szybko.
Czyli to aż tak.
No nie aż tak, ale to myślę, że są ciekawsze tematy, panie redaktorze, niż rozmowa o trurkach z człowiekiem obecnie niepijącym.
No, obecnie niepijącym, ale to znaczy od kiedy pan nie jest niepijący? Od dziś rana? Czy
nie, od wczoraj wieczór. A mówię poważnie, no od dawna, dawien dawna zdarzają się jakieś tam sytuacje, od powiedzmy na przestrzeni tam wielu lat jakieś takie sytuacje się zdarzały, że troszkę za dużo tego alkoholu mogło być. Natomiast no nie pozwalam się na to, żeby na salę plenarną przychodzić w stanie, że tak powiem, trylogicznym.
Ale jak się pan z Jarosławem Kaczyńskim spotykał, to coś tam panowie...
Proszę pana, ja nie pytam pana o szczegóły, to pan sam dopuścił do tego, że szczegóły z pańskich imprezy są upublicznione.
To nie ja dopuściłem.
No nie wiem kto, zdjęcia, ale ja w każdym razie zamiaru mówię, wie pan, co jadłem i co
ja
zrobiłem.
To by były fajniejsze zdjęcia, fajniejszych gości.
I w jakich byłem w skarpetkach. Znaczy tam
dobrze, panie pośle, w takim razie nie o pańskich i o cudzych wyczynach alkoholowych będziemy rozmawiać, tylko o tym, że pan podobno pisze nowy wniosek o powołanie komisji śledczej.
Już napisany.
No właśnie, ale pierwszy dotyczył Rady 2007-2021, czyli rządów Platformy i obecnych rządów PiS-u, ale podobno PSL chciałby, żeby jeszcze raz zbadać to, co było tam za tego
od 2005, PiS-u. Tak. No to proszę bardzo, bo chodzi o zbadanie problemu podsłuchów jako takich, o możliwości nadużywania tej techniki operacyjnej do również inwigilacji, czy do jakichś działań politycznych. Może być od 2005. Tam pamiętam, rozmawiałem z jednym, no nie powiem, bo obiecałem, że...
Ale zaraz, nie powiem, bo to ale... skąd pan znajdzie 46 podpisów.
No będzie, to 48 byłoby, gdyby, jeśli PSL się podpisze i te wszystkie koła, które nam zaoferowały pomoc przy podpisywaniu tego wniosku. No jest 48 posłów.
Ale wie pan, że akurat pan nie znalazłby się w komisji, bo...
Ale ja nie muszę być
w komisji. Do zasiadania w komisji śledczej. Gdyby jakimś cudem powstała, są uprawnieni tylko reprezentanci kół,
klubów
i kół, którzy są reprezentowani w konwencie seniorów.
Nieprawda, bo jest jeszcze, się pan nie przygotował.
Panie pośle, ja przeczytałem ustawę o komisji śledczej.
A właśnie, że nie, bo może również grupa posłów zgłosić, może prezydium Sejmu również zgłosić, grupa posłów. Prezydent 46. Może, tak. Ale to nie ma co tego wątku rozwijać, bo ja nie chcę iść do tej komisji. Ja chcę po prostu, żeby ta komisja, jeśli powstanie, zajęła się problemem podsłuchów jako takich, czy jakby możliwości nadużywania tego narzędzia techniki operacyjnej, a nie, żeby była nakierowana na jakąś walkę polityczną przedwyborczą.
Panie pośle, tylko
kolejną
komisji...
chuspę, z której nic oczywiście nie wyniknie.
Panie pośle, ale tej komisji nie chce nikt. Ani Platforma, ani PiS. No to po co ta zabawa?
No po to, choćby po to, żeby próbować, żeby mi ktoś potem nie zarzucił, że on nie chciał, bo on nie chciał komisji, to jest raz, a żeby ludzie też zobaczyli, że jedni i drudzy mogą mieć coś na sumieniu. No i cała filozofia, bo jeśli nie będą za tą, czy PiS, czy Platforma głosować za tą komisją, to znaczy, że w jakimś stopniu czegoś się mogą obawiać na przykład. No i tyle.
We wpisie internetowym, pełnym uszczypliwości wobec Donalda Tuska, proponował pan powołanie dwóch komisji w zasadzie. Jednej dotyczącej sprawy podsłuchów, drugiej dotyczącej sprawy oskarżeń wobec marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
No to jest to, już wie pan, no jeżeli to nie były po pierwsze uszczypliwości, tylko było wskazanie pewnych faktów związanych z panem Donaldem Tuskiem, a nie jakichś uszczypliwości. Natomiast elementarna przyzwoitość, mówię tutaj o panu Tusku, o Platformie Obywatelskiej, elementarna przyzwoitość wymaga wyjaśnienia sprawy pana marszałka Grodzkiego. Natomiast nie będę się tutaj upierał przy komisji. Dosyć tak impulsywnie zareagowałem na wypowiedź chyba pana Rłukowicza, który mówi, jeśli Kukiz jest przyzwoity, to niech zagłosuje transparentny, niech zagłosuje za naszą komisją. Odpowiedziałem, jeżeli jesteście przyzwoici i transparentni, wyjaśnijcie sprawę Grodzkiego i tyle. I to podtrzymuję, natomiast uważam, że tutaj skupmy się na tej komisji, a nie na panu Grodzkim.
Czyli podsumowując, pan chciałby, żeby była komisja do spraw podsłuchiwania polityków i zarządów Platformy,
nie
i zarządów
polityków,
PiSu.
Nie tylko polityków. Rozumiem, dziennikarzy również. No przecież pan pamięta sytuację z 2014 roku.
Pamiętam, prawdopodobnie byłem inwigilowany, mówię prawdopodobnie, bo nikomu jeszcze niczego nie udowodniono i pewnie nigdy się nie udowodni.
No prawdopodobnie nie.
Tak. Panie pośle, czy rząd pana zdaniem ma jakąś spójną politykę walki z pandemią? Pytam, bo 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze odeszło z tego ciała, mówiąc, że się ich nie słucha.
No to jest troszeczkę wina rządów mimo wszystko, bo trzeba było od początku stworzyć taką radę, o której mówi obecnie pan minister Niedzielski. Bo proszę zauważyć, że Radą Medyczną byli tylko i wyłącznie medycy, nakierowani tylko i wyłącznie na problemy medyczne, więc jest rzeczą oczywistą, że oni będą chcieli wszystkich zaszczepić, wszystkich pozamykać w domach, nie zwracając uwagi na takie sprawy jak gospodarka, jak konieczność produkcji, jak w takiej radzie i powinny się znaleźć osoby. Podoba mi się ten kierunek. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale te z tych oświadczeń pana ministra zdrowia o tym, by rada była jednak złożona nie tylko z medyków, ale również z ludzi, którzy wiążą te sprawy medyczne z gospodarką i sprawami społecznymi, generalnie szersze, jak gdyby będą mieli spojrzenie na ten cały problem pandemii, no to jest dobry kierunek. Natomiast początkowo sami lekarze, panie redaktorze, to jest rzeczą oczywistą, że będą chcieli, ja pochodzę z domu lekarskiego, więc będą chcieli wszystkich zaszczepić, wszystkich pozamykać w domach, żeby tylko wszyscy zdrowi byli. Natomiast nie zwracają uwagi, co będzie potem.
Ja akurat państwu tego życzę. Radio no, ja RMF24, interia.pl. Tam porozmawiamy o tym, czy Paweł Kukiz, który głosował za Polskim Ładem, nie zawiódł się trochę na tym. Porozmawiamy o referendach i o paru innych rzeczach, ale zostańcie z nami, to się dowiecie szczegółów. Dziękuję serdecznie słuchaczom RMF-u. Panie pośle, no to kończąc sprawę walki z pandemią, bo w zasadzie, wie pan, Rada Medyczna to jest jedno, ale ja dzisiaj nie mogłem przyjść do pracy, tak jak zawsze, pieszo przez łazienki, bo łazienki zamknęli.
A może kogoś zamordowali na przykład
w łazienkach i całe zamknęli w związku z tym?
Albo ktoś zjadła będzie, to też może tak być.
Albo wiewiórki. Tam jest jakieś takie ogłoszenie, że trzeba zachowywać dystans i otworzą o 10...
W łazienkach.
Tak, w łazienkach.
Ale względem łabędzi oczywiście, czy wiewiórek.
Wie pan... W związku z tym podjechałem sobie trochę autobusem. W autobusie nikt się nie przejmuje, że był dystans.
No, bo tam nie ma dwie biurek,
w łazienkach mogę, proszę pana, mieć 200 metrów.
Będzie,
no, to... Ja wiem, że pan akurat wykonał pieśń nawet.
No teraz już nie mówmy może o tej pieśni.
Tak, o łabędziach w łazienkach. Dobrze, już. Tak. Natomiast chodzi mi o to, że czy jeżeli rzeczywiście będą zamykać parki, to ja gratuluję pomysłu, naprawdę świetnie tak trzymać.
No, jeśli ze względów pandemicznych, to rzeczywiście jest to pomysł genialny i wart naśladowania na całym świecie.
Znaczy, to zdaje się, wie pan, bo łazienki podchodzą pod muzeum i dlatego też park zamknęli. Dobra, ale nie znęcajmy się, bo może z innego powodu postanowili się zamknąć te łazienki. Ale jeżeli z tego, to naprawdę chciałbym poznać nazwisko mędrca, który na to wpadł.
No bo... i co, i tak mu nic nie zrobią.
Nie,
i
nie,
tak
ale chciałbym właśnie pochwalić. A proszę, jako się dba, okay. Jak dba człowiek o
albo
nas.
Napisać o nim piosenkę na przykład.
No ja nie umiem można. Pisać pieśni, ale
no to ja napiszę. Mhm.
Dobrze, ale zostawmy tych mędrców. Pytanie jest jednak całkiem poważne. Czy pana zdaniem rząd ma jakąś spójną politykę walki z pandemią?
Panie redaktorze, nie ma chyba takiego mądrego, który na świecie, który miałby spójną politykę w sprawie walki z czymś, co nie jest do końca zbadane, coś, co nie, z czymś, co jest nie do końca określone. I nie ma takiego państwa, ja nie zwróciłem, znaczy nie widzę takiego państwa na świecie, który mnie akurat, który mógłbym podać za przykład wspaniałej walki z tym, z tym choróbskiem, z tymi sprawami. No, robią co mogą i tak jak powiedziałem, uważam, że błędem była ta rada medyczna złożona tylko z medyków, natomiast w tej chwili no, nauczeni na błędach, czy właśnie nauczeni, no nie nauczeni, ta rada po prostu odeszła. Być może też z tego powodu, że przestraszyła się ta rada tak zwanych foliarzy niektórych, tych najbardziej agresywnych przeciwników szczepień. Być może to był jeden też z powodów. Mieć święty spokój, odejść od tego wszystkiego. Dostawali przecież też jakieś pogróżki z tego, co wiem. Więc po prostu postawili na siebie, na rodziny swoje i na swój spokój. Ale rzeczywiście no, błędem było, że nie został powołany taki zespół, taka rada i to chcą w tej chwili naprawić, która zajęłaby się tą pandemią w szerszym aspekcie, nie tylko medycznym.
Zostawmy koronawirus. Pan głosował za ustawami wprowadzającymi Polski Ład. Tak. I wie pan, akurat wtedy jak raz opozycja, jak się okazuje, miała trochę racji.
No miała,
nawet wiele
oczywiście.
Racji, mówiąc, tak. Że to wszystko było robione w pośpiechu, tak. Na łapu-capu i nieprzygotowane.
No to troszeczkę też jest nadużycie, to znaczy to jest tak potężna materia, tak potężna ilość ustaw, że rzeczywiście trudno jest to zrobić perfekcyjnie,
w marcu zeszłego roku już mówiono, że będzie Polski
tak,
Ład.
Absolutnie nie tak, on miał być najpierw Nowym Ładem, potem się nagle zrobił tak. Polskim Ładem, więc to już było takie, ja już wtedy poczułem
lekki... To niech oni to zrobią co najmniej na pół roku wcześniej, żeby się przynajmniej urzędy skarbowe zdążyły nauczyć.
Zgadzam się. W tej chwili doszło do takiej sytuacji. Kiedyś mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że księgowy firmy dzwonił do Urzędu Skarbowego z prośbą o interpretację przepisów, a w tej chwili to mój zupełnie poważnie, z Urzędu Skarbowego urzędnicy dzwonią do księgowych, z którymi mają od wielu lat kontakt i pytają, jakby to pan, czy pani, czy ty, jakbyś to zinterpretował ten przepis. Czy to świadczy o rzeczywiście no takim no niechlujstwie też przy pisaniu, przy przepisach wprowadzających,
no tak,
ale ja za to winy nie ponoszę.
Sekundkę. Ale czy nie bierze pan na siebie odpowiedzialności również za to, że chociaż byliście przestrzegani przez różnych ludzi, nie tylko przez opozycję, że tu jest bałagan, że tego się nie robi tak szybko, że nie można ustaw tak ważnych wprowadzać na ostatnią chwilę?
Panie redaktorze, po pierwsze jestem przekonany, że w ciągu najbliższego czasu, kilku miesięcy te sprawy się powyjaśniają. Oni rzeczywiście, mówię oni, czyli mówię o partii władzy, mocno się wzięli tutaj do planu napraw, do ładu w Polskim Ładzie. Natomiast dlaczego głosowałem? No przede wszystkim była tam kwota wolna od podatku 30 tysięcy, o której walczyliśmy od 2015 roku. Zacznijmy od tego, że ja mam trzech posłów praktycznie głosujących tak.
Ale jak pan wie, to w niektórych przypadkach. To czasami wasze głosy decydują o tym, czy ustawa wejdzie tak, w życie, czy
tak,
nie wejdzie.
Tak, i dlatego z tego też korzystamy. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład przy tej ustawie medialnej poprawki, które sobie przypisuje tylko i wyłącznie Konfederacja, weszły tylko i wyłącznie dlatego,
ale
że
ustawy
Kukiz 15,
nie ma, bo ją zawetował
ale,
pan.
Nie, ale ja mówię, to wie pan, no nie chcę zmieniać tego. Mhm. Te poprawki weszły dzięki temu, że pozyskali nasze głosy. I jest kilka takich, ja nie chcę w tej chwili zdradzać tajemnic, ale są takie ustawy, z którymi ja zagłosuję bez żadnej konsultacji z PiS-em, tak jak mi to sumienie dyktuje i tyle. Ale skończę jeszcze z tym Polskim Ładem. Wie pan, o tym się nie mówi publicznie, ale też warunkiem podpisania tej umowy były też negocjacje przed podpisaniem tej umowy i na przykład zejście. Początkowo była propozycja, by składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo wynosiła 9%. Powiedziałem, że musi być poniżej 5%. No dali 4,9%. No, ale poniżej
5%, ale tylko do jakiejś tam kwoty.
Dobrze, ale mimo wszystko było to jakieś tam, proszę pamiętać, ja mam 3 posłów, a nie po pierwsze nie 30, nie jest to jakaś grupa, nie wiadomo. Korzystam z chwili. Druga sprawa. Ta kwota wolna, w tej chwili bardzo mocno naciskam na dobrowolność ZUS-u dla samozatrudnionych. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, ale staram
ZUS
się po prostu...
Jak ZUS będzie dobrowolny dla samozatrudnionych, to panie pośle, cały ten Polski Ład poszedłby w kosmos.
Nie. No tak, to wszystko, panie redaktorze, po pierwsze, ja nie chcę tego tematu bardzo głęboko drążyć, bo najpierw trzeba to wszystko bardzo dokładnie wyliczyć. Myśmy sprawdzali już, jak to funkcjonuje w Niemczech. Oczywiście, biorąc też pod uwagę dyscyplinę tą niemiecką i tak dalej, tam 5% ludzi korzysta z...
To mnie zaciekawiło, że pan jest tak lewicowym posłem. To bycie lewicą to nie jest nic złego, oczywiście.
Dlaczego lewicą? No,
Polski Ład, jak na to spojrzeć, to nie było w Polsce tak lewicowej reformy podatkowej, która podnosiła podatki wyraźnie najbogatszym i obniżała biedniejszym.
Nie jestem w stanie... Znaczy,
najbogatszym,
jeśli chodzi o...
Znaczy najbogatszym, to rozumianym dość szeroko.
Panie redaktorze, ja nigdy nie marzyłem w życiu, że będę posiadał... Nie posiadam nie wiadomo, jak wielu dóbr i tak dalej, ale posiadam już taki, powiedzmy, wewnętrzny spokój, że na starość nawet będę miał jakiś tam spokój, będę w jakiś sposób tam zabezpieczony, ile jakaś tragedia światowa się nie wydarzy. I nie mogę się pogodzić jako człowiek po prostu z sytuacją taką, gdzie istnieją tak duże dysproporcje między ludźmi, którzy taki spokój mogą posiadać, a tymi, którzy ledwie koniec z końcem wiążą. Nie mogę się pogodzić z sytuacją taką, gdzie proporcjonalnie do swoich zarobków kapitalista, tak to nazwijmy, skoro jesteśmy przy tych nurtach lewicowych, kapitalista płaci proporcjonalnie mniej od swoich podatku niż osoba uboga. Osoba uboga płaci ich więcej. Więc ta progresja, więc wie pan, z tymi sprawami nie mogłem się pogodzić i taka lewicowość, oczywiście, że jest podobnie jak lewicowość, która polega na tym, że mimo tylko tego podejścia pan, też trochę wolnorynkowego, no nie mogę się pogodzić z sytuacją z taką teorią, z taką teorią, że jak komuś na przykład, nie wiem, nogę ucięło, to on już nie jest w stanie, to on ma być na marginesie.
Pamięta z 2015 roku, że opodatkujemy supermarkety, opodatkujemy największe firmy.
No to dobrze, że pan wspomniał.
Dopisali do Polskiego Ładu tak, że nikt tego podatku nie zapłaci.
Zobaczymy, 0,4 od przychodu mają takie korporacje francuskie, jak Auchan, mają obowiązek zapłacić 0,4%.
Wie pan, że Auchan zapłacił podatku w 2020
roku? 2 miliony złotych.
Nawet mniej.
No więc o to chodzi. Stąd były negocjacje.
Całe Auchan w całej Polsce podatku.
Tak. Dlatego właśnie w trakcie negocjacji tej umowy, przy negocjacji umowy zwracałem panu premierowi uwagę na to, że koniecznie, że po prostu warunkiem jest również opodatkowanie tych francuskich korporacji. Ja przepraszam Francuzów teraz bardzo, Polak, który chce być w Unii przecież, no, że krzywdę wam robimy. No.
Nie, ale akurat rzeczywiście, wie pan, to akurat Związek Polskich Pracodawców pokazuje, że kapitaliści, że będę się posługiwał pańskim językiem, ale kapitaliści francuscy, czy kapitaliści niemieccy, czy w każdym razie nie polscy, nauczyli się tak znakomicie obchodzić prawo, że nie wpłacą w Polsce żadnych podatków, a dostają w Polsce na przykład 7 razy więcej z pomocy publicznej, subwencji.
To jest dramat, niż płacą podatków. Tak jest, dlatego...
Nic, tylko być, proszę państwa, francuskim kapitalistom w Polsce dostajecie wtedy 7 razy więcej pomocy od polskiego państwa, niż płacicie podatków.
Pan to skończyć. Przecież dopiero co to weszło. Sprawdzimy, jak za rok się okaże, że oni nie zapłacili, to wtedy pan może to jest swoje teoria.
To nie są teorie.
No nie teoria, ale ma pan rację. Natomiast powtarzam po raz kolejny. Te 0,4 od przychodu to jest wynik naszych negocjacji
Panie
z PiS-em.
Dobrze, to ostatnie pytanie. To pytanie o dzień referendalny. Co z nim? Bo przypomnę, że to był pański postulat, żeby wprowadzić...
Cały czas jest.
Żeby raz w roku było...
może nawet nie raz, niech będzie nawet dwa razy w środku kadencji, już chociaż tyle. Wszystko po kolei.
Żeby były referenda, tak?
Panie redaktorze, ten cały ustrój, wszystkie partie PSL, polityczne
ustawa przygotowana przez PSL jest gotowa od czerwca.
Proszę pana, po pierwsze PSL wpisał te wszystkie proobywatelskie ustawy przymuszony wspólnym startem w 2019 roku do Kukiz 15. My byliśmy również przymuszeni do takiego działania, by startować z jakąś inną partią posiadającą kłopoty czy problemy z przekroczeniem 5% progu, i oni te wszystkie postulaty wpisali u sędziów pokoju i tak, ale chwała im za to, świetnie, bardzo się cieszę, bo w razie, w przypadku na przykład, gdy pan Ziobro nie chciał głosować sędziów pokoju, no to wiem, że mogę liczyć na Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma to wpisane.
Panie pośle, no właśnie, w czerwcu Jarosław Kaczyński, w czerwcu, czyli pół roku temu, Jarosław Kaczyński mówił, że porozumienie z panem zakłada, że oni, czyli PiS, poprą ustawę antykorupcyjną.
Ale Ziobro to nie jest PiS.
Ja wiem, ustawę antykorupcyjną, to już przeszło, ustawę o dniu referendalnym, tak. Bardzo ważną ustawę o sędziach pokoju. Co z tymi dwiema ustawami?
Sędziowie pokoju są już po pierwszym czytaniu. To jest potężny, znacznie większy jeszcze niż ustawa antykorupcyjna, choć to też był bardzo duży obszar przy zmianach przepisów kodeksu cywilnego, karnego, administracyjnego. Więc ja liczę na to, że, znaczy liczę, no po prostu muszą być ci sędziowie uchwaleni, powiedzmy, na przeciągu tam 6 miesięcy, pół roku podpisane przez, no to co prezydent zrobi, no prawdopodobnie podpisze, bo wyszło z jego kancelarii.
No, wyszło z jego kancelarii, tak.
Więc trudno byłoby, żeby nie podpisał tej ustawy. Myślę, że w ciągu pół roku tę ustawę będziemy mieli i to jest prawdziwa reforma sądownictwa, poddanie go przynajmniej tam pewnej części pod kontrolę obywatelską, a nie partyjną.
No i zwolnienie sądów z obowiązku zajmowania się kradzieżą. Na przykład
wentyla od roweru.
Tak. No, są naprawdę takie sprawy.
No są. I teraz dlatego, jeżeli już mówimy o takich sprawach i o takich no, niby śmiesznych, ale tragikomicznych, no to troszeczkę tutaj zmienię temat, ale wrócimy zaraz. Z tym dobrowolnością ZUS-u, wie pan, dochodzi do przypadku takiego, że przedsiębiorcy, który nie opłacał ZUS-u, licytuje się mieszkanie, żeby móc wpłacić na zaległości, żeby jako bezdomny mógł dostawać emeryturę. No to przecież to jest chore. To jest nienormalne. I tutaj będę bardzo mocno walczył o to, by coś z tym ZUS-em zrobić. Co z tego wyjdzie, nie wiem, bo może się arytmetyka sejmowa zmienić i wtedy Bogu będę dziękował, że już jest, mamy to, co mamy. Natomiast wracając do tego dnia referendalnego. W tej chwili pod obrady będzie wchodził projekt ustawy o referendach lokalnych i obniżeniu progu frekwencyjnego.
To od razu powiedzmy, o co chodzi, wytłumaczmy.
Chodzi o to, że podam na przykładzie, że w tej chwili mamy tak skonstruowane przepisy, że na przykład burmistrz chyba Gośliny Murowanej, czy jak to się nazywa, czy Murowanej Gośliny, przepraszam, mieszkańców Gośliny, w każdym bądź razie burmistrz, który zasłynął też na YouTubie, można znaleźć wiele takich ciekawych historii z wciąganiem kresek, jakichś tam różnych tego rodzaju rzeczy i obściskiwaniem z sekretarką. No jakby doprowadził do takiego zgorszenia publicznego, że mieszkańcy zorganizowali referendum odwoławcze tego burmistrza. Ale nie został, mimo że 97% mieszkańców zagłosowało za odwołaniem, to ten próg jest tak skonstruowany, by referendum było ważne, że nie osiągnęli tego, po prostu nie osiągnęli tego progu. Dążymy do referendów lokalnych bezprogowych, by ludzie, bez względu na to, czy pójdzie osób 5 czy 500, referendum było uznane za ważne. I ludzie się prędzej czy później nauczą tego, że jeżeli nie było mnie na tym referendum, to nie miej pretensji, że jakaś rzecz się dzieje wbrew twoim oczekiwaniom. A dzień referendalny to jest zupełnie inna sprawa. To powiedzmy w połowie kadencji moglibyśmy w połowie kadencji jakiejś danej partii ogłosić referendum, rozpisywać jednego dnia referendum, w którym poruszanych jest jakieś 10 na przykład tematów. No i tyle.
Zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Paweł Kukiz zaśpiewa?
Nie, no to od lat nie śpiewam, w ogóle nie występuję, a na orkiestrze też nikt mnie nie zapraszał zresztą.
Nie, nigdy?
Nie. Nie, jak nigdy. Kiedy byłem zapraszany, zwykle z tego chyba najczęściej, chyba nie zdarzył się przypadek, żebym odmówił. Mhm. Ale w tej chwili po prostu no, prowadzę inną działalność. Jeżeli
w ogóle
wyjdę,
pan nie
jeśli. Proszę pana, jeżeli ja bym wychodził w tej chwili cyklicznie na scenę, to by za chwileczkę mi Newsweeki czy Wyborcze wyrzucały, że ja prowadzę agitację ze sceny, czy Bóg wie co. Więc nie występuję, mimo że mi się serce kraje, chcę grać, chcę śpiewać i tańczyć, to nie mogę, no bo w tej chwili tańczę dla Polski po prostu i tyle.
To na co panu przyszło, no? Nawet no. Sobie pośpiewać pan nie może.
Nie no, w domu
ani
śpiewam
się napić, różne rzeczy. Ani pośpiewać.
Proszę pana, przyjdzie taki czas, że to będzie można połączyć.
Do czego panu oczywiście serdecznie życzymy, byle z umiarem. Państwu również życzymy.
To takie, że z umiarem, to może do innych, panie redaktorze, takie życzenia.
Przecież... Czyli panu życzymy, żeby pan pił i tańczył bez umiaru.
Bez tak, umiaru, jak skończy swoją misję, to wtedy oczywiście, że tak. I to są prawdziwe życzenia.
Dobrze, to zabawy bez umiaru. A państwo z umiarem, proszę państwa, trzeba rano wstać, takie rzeczy. No sami państwo rozumiecie. Kłaniam się, do widzenia.